To będzie, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast coraz bardziej się zaczynamy obawiać, czy to nas nie zje.
Daliśmy się nabrać na green screen czy blue screen, tak? To był ten pierwszy przełom. Teraz jest praca na to, jak nas oszukać, a w zasadzie jak oszukać oko.
Gdybym był najlepszym na świecie producentem batów do powożenia końmi, to nawet gdy byłbym mistrzem mistrzów, to roboty dzisiaj łatwo nie znajdę.
Profesor doktor habilitowany Andrzej Bednarczyk, rektor ASP w Krakowie, witam serdecznie. I Miłosz Horodyski, kulturoznawca, pisarz, witam serdecznie panów. Zanim zaczniemy rozmowę właśnie o mega świecie i sztucznej inteligencji i tak dalej, to mamy do państwa pytanie i sądę. Czy obawiasz się, że sztuczna inteligencja odbierze ci pracę? To jest to, o czym przed chwilą z Michałem Czerneckim rozmawialiśmy. Piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii. Na koniec zobaczymy, jakie będą tego właśnie wyniki. Panowie, ponieważ ja jestem tym analfabetą, to ja bardzo proszę o wyjaśnienie. O co z tym wszystkim chodzi? Czym jest metaversum? Co to jest ten metaświat?
To może ja w takim razie... W takim razie ja zacznę. To jest pytanie o definicję, która w zasadzie jeszcze nie istnieje. Mhm. Ponieważ odwołujemy się do jakichś źródeł tych osób, które już zaczęły pisać teoretycznie na ten temat. Matthew Ball, który napisał taką książkę Metaversum. Od 3 lat interesuje się tym metaversum, ale to jest taka rozmowa, która próbuje zdefiniować świat, w którym my już w zasadzie po części istniejemy. Dlatego, że tak, słowo meta odnosi się do metadanych. Więc my te metadane wykorzystujemy, zresztą profesor tworzył w rozszerzonej rzeczywistości, więc też przy użyciu metadanych. Tak? Natomiast metaświat, czyli już to połączenia z jakimś uniwersum, które będzie oparte o te metadane, no to jest troszeczkę melodia przyszłości jeszcze. Tak? Czyli z punktu widzenia kulturoznawczego my możemy powiedzieć, że my w metaświecie już jesteśmy zanurzeni, dlatego że te dane meta nas otaczają, my je używamy i nawet nie zauważamy, że korzystamy z tych narzędzi. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o świecie, który będzie w pełni funkcjonalnym metaversum, czyli miejscem, które wygląda trochę jak gra komputerowa, jest trójwymiarowe i ciężko odróżnić awatara od osoby prawdziwej w tym świecie. Doznania są doznaniami haptycznymi, imersyjnymi, czyli czujemy się tak jak w rzeczywistości, a w zasadzie nie zauważymy granicy między tym, co nazywamy rzeczywistością, a tym, co nazywamy rzeczywistością wirtualną. I wtedy będziemy mogli mówić o metaversie.
A to dobrze, że nie zauważamy tej granicy?
No jak dzisiaj używamy smartfona, to też nie zauważamy granicy między tym, czy komunikujemy się za pośrednictwem telefonu i wiadomości głosowych, czy SMS-a, czy Messengera, czy jakiegokolwiek innego.
Po prostu się komunikujemy.
Tak, po prostu się komunikujemy. I metavers jest innym poziomem komunikacji po prostu. Mhm. Ale przede wszystkim też myślę, że polem doświadczalnym dla sztuki, w swoim działaniu.
Ale co metaversum właśnie może nam dać? To, że właśnie możemy wykorzystywać sztukę w jakiejś innej formie i każdą dziedzinę życia.
Doświadczenie. Przede wszystkim doświadczenie. Proszę sobie wyobrazić, jest no, stare porzekadło. Poznasz kogoś, jeśli wejdziesz w jego buty. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzi pani w perspektywę innej osoby, tak? Na przykład przy terapii. Wchodzi pani w sytuację osoby, z którą ma pani konflikt i widzi jej punkt widzenia, ale też odczuwa pani to, co...
Jej emocje.
Tak? Czyli doświadczenie jest, myślę, że tym fundamentem związanym z metaświatami, czyli coś, co też jest ważne z perspektywy sztuki, tak?
Ja bym to samo opowiedział troszeczkę z drugiej strony. To jest narzędzie. Narzędzie nie jest samo w sobie dobre ani złe. Czy można sobie młotkiem zrobić krzywdę? Oczywiście, że można sobie zrobić krzywdę młotkiem, szczególnie jeżeli się nie nauczymy używać tego narzędzia. To każde najdrobniejsze narzędzie. Dzieci zresztą też tak poznają świat, że włożą metalowy gwóźdź do gniazdka. I
jak to się
szybko...
mówi, profesorze, dla człowieka z młotkiem każdy jest gwoździem.
Ja bym odwrócił trochę pani pytanie, co może nam dać metaversum. Nasza rzeczywistość, codzienność stała się meta już. I nie, raczej nie powiem tutaj o metadanych, tylko będę filozofował, aż do Platona sięgnę, do metafizyka, czyli coś, czego się nie da opisać językiem fizyki, coś, co przerasta Więc nie jest dla mnie nie istnieje pytanie, czy używać tego, czy nie używać, czy wchodzić do metaversum, czy nie wchodzić do metaversum. Moim pytaniem jest, jak najszybciej się nauczyć, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A tempo zmian, w których żyjemy, niezależnie od nas, czy chcemy tego, czy nie chcemy, jest takie, że ciągle biegniemy zadyszani i stąd to moje nieustające powiadanie i to, co pani wspomniała, i czujemy się jakieś niedouczeni, analfabetami i czujemy, że nam się to wymyka z rąk, że takie mam wrażenie czasami, że to decyduje za mnie. No. I to jest niebezpieczne, to jest stresotwórcze. Ja to obserwuję współpracując z młodzieżą, z młodymi ludźmi, którzy wyrośli z tym wszystkim, ale którzy patrząc w przyszłość, szczególnie młodzież przywiązana do komputera, do grafiki komputerowej, do gier wideo i tak dalej, to są raczej dystopie, to są ciemne obrazy przyszłości. A to jest po prostu wynik lęku. Boimy się, bo...
Bo nie znamy.
Bo nie znamy. Prosta sytuacja, więc tak, to będzie, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast coraz bardziej się zaczynamy obawiać, czy to nas nie zje. Mhm. I to już nie są takie pytania zacofańców, bo najwięksi pionierzy wysokich technologii z Krzemowej Doliny.
Dokładnie.
Krzyczą już od dłuższego czasu. Słuchajcie, my musimy być przygotowani. Więc ja nie narzekam, ja nie wieszczę złego, tylko intensywnie szukam możliwości powożenia tymi narzędziami. Dlatego też ja też jestem analfabetą. Ale jak robiłem książkę, bo myślałem sobie, a to jest za mało. To jeszcze jest za mało. To nie jestem w stanie tego świata opowiedzieć słowami tylko. Mm-hmm. I dlatego się...
Chyba coś więcej. Zaraz o książce porozmawiamy. W międzyczasie przypomnę, czy obawiasz się, że sztuczna inteligencja odbierze ci pracę? To pytanie do naszych widzów. Zresztą to też wątek, który pewnie za chwilę poruszymy a propos sztucznej inteligencji. Ale no właśnie, bo Bill Gates ostatnio gdzieś się wypowiedział i też powiedział, że przyszłość nie leży w metaversum, tylko sztucznej inteligencji. Że jednak zresztą Facebook jest gdzieś tam za to krytykowany, że przegapił ten moment, kiedy ta sztuczna inteligencja się pojawiła, stawiając na metę. Stąd nawet nazwa, zmiana nazwy i to się gdzieś tam im rozjechało, tak?
Znaczy każda epoka ma swojego proroka, a każdy paradygmat też szuka sposobu wyrazu. No niewątpliwie Bill Gates w tym paradygmacie technicznym uwierzył też, że ma moc profetyczną, ponieważ przewidział, że każdy będzie miał na biurku komputer, tak? To czy metavers, czy sztuczna inteligencja, myślę, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Bo gdybyśmy byli w stanie na to odpowiedzieć, to by pewnie duże big techy już tą odpowiedź znały i te inwestycje nie byłyby takimi inwestycjami przerywanymi, że a to sztuczna inteligencja, a to metavers. No jednak to są potężne pieniądze inwestowane na lata i też nie chce mi się troszeczkę wierzyć, że nagle pojawienie czatu GPT spowodowało, że duże firmy się wycofują. W przypadku Disneya na przykład jest tak, że metavers jest zintegrowany z systemami rozwoju gier. Ponieważ metavers jest bardzo podobny środowiskowo do gier, ale również jest bardzo podobny środowiskowo do filmów, chociażby do Mandalorianina, bo tworzenie preprodukcji w tych samych krajobrazach wirtualnych może być używane i do gier, i do metaversu, i do seriali telewizyjnych. Kwestia jest tej bariery technologicznej. Kiedy my przestaniemy odróżniać, że coś jest rzeczywiste, co nie jest rzeczywiste. Tak? Daliśmy się nabrać na green screen czy blue screen. Tak? To był ten pierwszy przełom. Teraz jest praca na to, jak nas oszukać, a w zasadzie jak oszukać oko. O czym profesor myślę, że tutaj najlepiej powie, bo malarze oszukują oko już od wieków. Jak oszukać to oko i stworzyć tą iluzję trójwymiarowości. No bo chyba to też jest ta historia, profesorze, czyli poszukiwanie tej głębi w płaskim obrazie.
Oj tak. Ale a propos jeszcze na sekundę, zostając przy tych wielkich, to też zastanawiam się, z czego wynika takie wystraszenie się Ilona Muska z kolei tutaj. Czy to chodzi właśnie o pieniądze, że ten wspólny apel jakiś tam ludzi właśnie z okolic Ilona Muska i też technologów, którzy mówią, że tak naprawdę nie wiadomo, co się za tym kryje i czy to będzie coś dobrego, więc może lepiej trochę zwolnijmy.
Z naszego poletka pamiętamy, ludzie uciekaj, to bo doktory jadą. Więc wszystko, co jest jeszcze nierozpoznane, a jest zaawansowane technologicznie, to Fraser mówił, że zaawansowana magia nie różni się od zaawansowanej technologii. Stwarza taki lęk, tak? Bo nie wiemy, co to jest. To może lepiej tego nie tykać, albo wolniej do tego podchodzić, bo też słyszę tych technopesymistów, którzy mówią, nie no, w porządku, metaverse, okej, tylko nie tak szybko.
Mhm. To znaczy nie tak szybko.
Więc mamy tą lokomotywę parową, ale to nie rozpędzajmy się w układaniu torów.
Pamiętaj, że jak przejeżdżała lokomotywa parowa, to krowy traciły mleko w
tak.
To było na poważnie mówione, a druty elektryczne w powietrzu powodowały też bezpłodność kobiet i agresję wśród młodzieży. Takie były kampanie osób przeciwnych. Ja myślę, że Musk też nie wystraszył się tego tak bezpodstawnie, bo on był jednym z głównych sponsorów takiej wielkiej konferencji poświęconej przyszłości świata czy życia 3.0, czyli takiej sytuacji, w której sztuczna inteligencja już sama produkuje kolejne sztuczne inteligencje i uczy się, i oni modelowali, to modelowanie pozdrawiam.
Scenariusze filmowe takie, stają się rzeczywistością.
Tak. I co to może być? I panie się, tutaj to pytanie brzmi, czy obawiasz się, że ludzie zaczną tracić pracę?
Tak, z powodu sztucznej inteligencji.
Na pewno zaczną tracić pracę.
No tak jak maszyny parowe pozbawiły pracy.
Tak samo jak...
No to już są listy zawodów, które mogą się zacząć obawiać.
To jest rzecz prosta. No, gdybym był najlepszym na świecie producentem batów do powożenia końmi, to nawet gdybym był mistrzem mistrzów, to roboty dzisiaj łatwo nie znajdę. No może w jakichś tam drobiazgach, ale trudno za pomocą bata po prostu poruszać się po autostradzie niemieckiej. To jest rzecz oczywista. Są zawody, które muszą się zredefiniować, przekształcić albo wymrą. Na szczęście, może albo i na nieszczęście, artystom to w mojej opinii nie grozi.
A zaczęło się od producentów narzędzi krzemowych, tak?
Producentów, tak. Coś tu jest. A swoją drogą zresztą pandemia pokazała, jakie zawody mogą przetrwać tak naprawdę w chwilach takich kryzysu dla całej planety i dla ludzkości. Ale wracając do metaświata, bo też zaskoczyły mnie takie informacje, że ten świat rzeczywisty przenosi się tam niemalże jeden do jednego, że tam za wirtualne nieruchomości za prawdziwe pieniądze są kupowane, że do 2021 roku wartość sprzedaży osiągnęła 500 milionów dolarów. To jest dla mnie niepojęte, że coś w moim pojęciu abstrakcyjnego, wirtualnego, kompletnie czegoś, czego nie mam namacalnie, ludzie za to są w stanie płacić gigantyczne pieniądze.
Jest taki dowcip. Żona pyta męża, dlaczego zapłaciłeś tyle pieniędzy za broń wirtualną w grze. On pyta, a dlaczego ty kupujesz paznokcie, które naklejasz na swoje własne. To jest kwestia takiego, myślę, że kulturowego rozumienia, czym jest wartość. Bo dla kogoś wartością może nie być dzieło sztuki, a dla kogoś ta wartość jest, tak, obiektywna, tak, bo to jest tak naprawdę dyskusja o tym, czemu my nadajemy wartość, tak. To już od Malinowskiego trwa, czy kamienie i muszelki mogą być wartościowe, tak. Pieniądz zmienia się, no dzisiaj jest zero-jedynkowym ciągiem, tak. My tak naprawdę, trzymając banknot w ręce, to też nie możemy stwierdzić, czy coś stoi za nim.
To jest tylko symbol. Tak. Tych zero jedynek, nie?
Tak.
To jest oczywiste. W sztuce jest to rzecz bardzo prosta. Wartość jest budowana, znaczy tyle jest coś warte, ile osób tego pożąda, czy potrzebuje. Jeżeli czegoś nie potrzebuje, to jest dla mnie bezwartościowe.
Zasada podaży i popytu. Troszeczkę.
W rynku sztuki tak to jest. Oczywiście rynek sztuki, czyli wartość rynkowa dzieła, a jego wartość artystyczna to są zupełnie różne światy, chociaż one na siebie wpływają. I ta sytuacja nieistniejących, nienamacalnych, niedotykalnych wartości nie jest niczym nowym, tylko że tutaj to już stało się, czy staje się światem pierwotnym, a świat materialny staje się światem wtórnym. Mhm. To jest żadna nowość, ale musimy sobie to uświadomić. Zanim ja stanę przed dziełem sztuki materialnym, ja go oglądam w internecie, w albumach i ja przygotowany przychodzę. A teraz doszliśmy do takiej sytuacji, ja ukułem to rozumienie, że dzieło sztuki to jest półprodukt do stworzenia mema. A wymyśliłem to, kiedy mój kolega poszedł na moją wystawę i spotkaliśmy się. Ja mówię, wiesz, byłem na twojej wystawie. Fajne, ale wiesz co, to w internecie lepiej wyglądało. Oczywiście, kiedy ja umieszczam na komunikatorach informacje o mojej wystawie, co też jest kreacja moja, to tak jest trochę jakby makijaż sobie robił, bo też muszę osobną narrację zrobić. I my coraz bardziej jednak żyjemy w tych narracjach, w tych rzeczach meta, czyli ponadfizycznych. No przecież, jeżeli kupuję, powiedzmy, drażetki miętowe, to ja kupuję historię, opowieść. Reklama nie opowiada mi o drażetkach, o ich składzie.
To doświadczenie, tak?
Czyli po prostu ja kupuję baśń. Mhm. I tak to wszystko działa. Życie w baśni, czy inaczej życie w opowiadaniu, jest bardzo starą cechą ludzką. Dzisiaj tylko to opowiadanie zaczęło, na razie mam wrażenie, że zaczęło zjadać świat. Mhm. Podejrzewam, że dlatego, że ja jeszcze się tego nie nauczyłem i myśmy się tego nie nauczyli i tego się trochę obawiam, bo demony szybko wyłażą z szaf, z narzędzi, które, jak powtarzam, nie są ani dobre, ani złe.
Mhm. Czy zatem metaświat, metaversum według panów stanie się takim środowiskiem wcześniej czy później pracy, nauki, chodzenia do teatru, do kina, spotykania się, nie wiem, w restauracji ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej?
Tak, ale nie zastąpi. Mhm. Kultura się tak rozwija, że pojawiają się nowe narzędzia i nowe języki i one nie kasują tych poprzednich. Chociaż XX wiek był wypełniony ogłaszaniem śmierci, a to śmierć malarstwa, bo fotografia przejęła i robi to dużo lepiej, prawda?
A to śmierć teatru, bo w telewizji był teatr.
A w teatr jest śmierć.
Teraz śmierć telewizji, bo internet.
Tak.
Albo śmierć gazet papierowych, no bo internet.
Bo przecież i te śmierci są ogłaszane co chwilę i bardzo, bardzo głośno, a potem się okazuje, że pojawienie się nowego powoduje lekkie przygaśnięcie tego starego, to stare musi się skonfrontować z nowym i oczyszcza swoją tożsamość. Dzisiaj malarstwo święci triumf.
Tak jak płyty analogowe.
Tak jak płyty analogowe.
O, tak, jestem fanką.
Także ja się nie obawiam, że metaświat zje nasz świat i na przykład, że będziemy się umawiać tylko i wyłącznie na ekranach. Tak jak robiłem to z przyjaciółmi z całego świata w czasie pandemii. Każdy przychodził ze swoim kieliszkiem, siadał przed monitorem i
spotkanie znajomych.
I robiliśmy spotkanie znajomych. Najpierw nas to śmieszyło, a z drugiej strony dawało nam po prostu jakąś taką poczucie, że przetrwamy.
Poza tym myślę sobie, że też była taka świadomość z tyłu głowy, że to jest na chwilę,
że to, jest,
że to minie
nadzieja,
i wrócimy
to
do tej, że tak, że do tej.
To proponuję przyjąć w stosunku do metaversu, że tam coś po tym metaversie będzie na pewno.
Ja twierdzę, że metaversum oczyści nasze dotychczasowe tożsamości naszych zachowań i te pozostaną. Niektóre pozostaną jako ekskluzywne albo zmienią cel. Tak jak dzisiaj siedzimy tutaj otoczeni współczesnymi oświetlaczami, a nie siedzimy przy świeczce. Mm-hmm. Ale gdybyśmy chcieli zrobić odpowiedni nastrój, to byśmy sobie postawili świeczkę. Nie po to, żeby się widzieć. Świeczki nadal się produkuje. Także ja myślę, że przed nami jest fascynująca ścieżka przebudowywania tych klocków, z których nasze pojmowanie świata się składa i będziemy uczyć się od naszych młodszych, bo dla nich to jest oczywiste, ale oni też pozazdroszczą nam tego, że potrafimy siedzieć i patrzeć nie w monitor. Miałem takie doświadczenie w życiu, że mi pozazdroszczono. I w pewnych sytuacjach będą sięgać do tego, co można dotknąć, będąc pewnym, że to jest dotknięte, a nie, że to jest tylko ułuda naszych zmysłów. Natomiast to, co nam metaversum da, to jest gigantyczna możliwości nie tylko zabawy, nie tylko sztuki, medycyna, inżynieria. Wszystkie dziedziny życia ludzkiego mogą być w sposób cudowny wzbogacone. Tak jak nasza medycyna obecna jeszcze 20 lat temu była nie do pojęcia, nie do wyobrażenia. A to bez komputerów, bez tych innych, byłoby absolutnie niewykonalne.
Zmierzamy powoli do końca, to ja pozwolę sobie jeszcze dopytać właśnie o książkę, o której wcześniej pan wspominał, Listy Minotaura do zakażonych. Książka właśnie wyjątkowa, bo to jest taki multimedialny projekt. Zresztą ta najnowsza informacja, o której pan mówił jeszcze przed wejściem na antenę, otrzymała nominację European Design Awards. Gratuluję.
Dziękuję
bardzo. Trzymamy kciuki.
Tak, to jeszcze dwa zdania dosłownie poproszę. Co to jest za pozycja właśnie? Na czym ta jej multimedialność polega?
Ja zacząłem pisać tą książkę w pandemii i stąd Listy Minotaura do zakażonych i zacząłem to umieszczać w internecie razem z galerią z Kalisza, galerią Tarasina i ciągle nie mogłem znaleźć formy, żeby wyrazić to, co my wszyscy doświadczamy, będąc zamknięci w lockdownie i kontaktując się ze światem poprzez monitory. Ja to rysowałem już wcześniej, ja to pisałem, rozsyłałem, kontaktowałem się z ludźmi i pomyślałem, nie, to nie jest, ja potrzebuję czegoś jeszcze dodatkowego, co po prostu w sposób prosty opowie nam o tym, co przeżywamy. Więc zacząłem budować zespół młodych ludzi, którzy właśnie w tych rozszerzonych rzeczywistościach, w animacji 3D są świetni, ale przede wszystkim zacząłem współpracować z Jasią Tyborowicz, przepraszam, Jasiu, która jest genialną projektantką i zaczęliśmy szukać ścieżki, jak dojść do ludzi, żeby oni... To jest mój świat, to jest mój świat, bo ja opowiadam o naszym świecie, o naszych codziennych doświadczeniach, o tym przegęszczeniu, o tym zlinkowaniu niesamowitym wszystkich z wszystkimi. Zanim dojechałem tutaj do studia, byłem w Krakowie, byłem w Niemczech, byłem tu i to wszystko tak bulgoce i ja nie mówię, że jest źle. Ja mówię, że żyjemy w labiryncie, który nie jest zasiedlony przez Minotaura, Tezeusza z nicią Ariadny, tylko jesteśmy w labiryncie globalnym. Już nie możemy wyjść na zewnątrz tego labiryntu. My tutaj się rodzimy i tu umieramy. Każdy z nas tą swoją nitkę Ariadny jedynozbawczą snuje, ale ponieważ nas jest tak dużo i jesteśmy zlinkowani właśnie tym, to się takie kołtuny robią informacyjny. W końcu ja nie wiem, czy to jest pani nitka taka pewno, czy moja. I to zaczęło mi dawać obraz świata. Bo to jest o rzeczywistości. O tym świecie naszym chorym, zakażonym. O tej naszej cywilizacji, która się nam wymknęła i w której się sami pogubiliśmy. I tam jest trochę prześmiewczości, ale ciepłej.
Pogubiliśmy się, a teraz boimy się, co dalej.
Boimy się, co dalej. Będzie na pewno dalej, bo ja cały czas szukam kolejnej. Nie wiem, czy następna książka nie będzie do czytania w okularach rzeczywistości wirtualnej, bo pracuję nad takim teraz projektem, w którym by to było przydatne. I wierzę, że książka też nie zniknie, jak nie znikły gazety. Papierowa, taka zwykła książka, sam uwielbiam papier, dlatego ta książka nie jest tylko wirtualna, ale też papierowa. Tam jest też audiobook, tam można też słuchać. To jest ten świat, w którym, to tu jest cisza, ale to karetka przejechała, tam ktoś coś powiedział, fragmenciki składamy, sklecamy, każdy z nas składa obraz świata z tych takich odprysków. Już nikt nie ma takiej całości. To są zlepki, to są cudowne zlepki. Wie pani, że jak położymy dwie rzeczy koło siebie, to one zaczynają natychmiast rozmawiać ze sobą? Niechcąco. Tak jakby byśmy kanały telewizyjne przerzucali albo scrollowali. My świat scrollujemy. I to tworzy taką cudowną, przekształcającą się bryłę. Zawsze lubię odnosić się do Solaris Stanisława Lema, do tego oceanu inteligencji, który wypluwa z siebie cudowne arabeski matematycznych wzorów. Ja od dzieciństwa jestem w tym zakochanym i taką namiasteczkę sobie zrobiłem.
Już na następne spotkanie, bo musimy kończyć, ale jeszcze pani Miłoszu bym dopytała na koniec, czy według pana w takim razie powinniśmy być otwarci na ten świat, który tak czy inaczej nas czeka?
Myślę, że tutaj nie jest historia otwarcia na świat, tylko to, że zaczynamy dyskutować, co nas czeka. Zaczynamy widzieć przyszłość, bo do tej pory byliśmy gdzieś jakoś zakorzenieni w tym, co profesor mówi, w tej magmie rzeczywistości, w tej magmie informacyjnej, która powodowała, że drobne sprawy, nie wiem, jakieś afery na Facebookach stanowiły naszą codzienność. A teraz zaczynamy się zastanawiać, tak? Znaczy lęk przed przyszłością spowodował, że zaczęliśmy poważnie o niej myśleć. To, co przewija się w rozmowach o metaversie, to przede wszystkim to jaki będzie ustrój tego ponadglobalnego tworu. Czy to będzie demokracja? Czy tam każdy będzie miał głos? Czy wszyscy ci, którzy tutaj mają nierówne szanse, to tam będą mieli te równe szanse? Czy ci, którzy są tutaj wykluczeni, to tam będą wykluczać? Czy z kolei będą tam w innej formule funkcjonować? Kto będzie rządził tym światem?
Jakie będą gospodarki?
Czy będzie tak tam dalej, kapitalizm, tak czy będziemy dalej poszerzać swoją potrzebę konsumpcyjną, czy może tam właśnie oderwiemy się od tego ciągłego kupowania, bo może zakup jednego podkoszulka cyfrowego spowoduje, że wystarczy nam na całe życie, a nie tak jak teraz ubrania, które zmieniamy co jakąś...
To na koniec jeszcze tylko przytoczę wyniki naszej sondy. Czy obawiasz się, że sztuczna inteligencja odbierze ci pracę? Tak, 47%, nie, 53%.
Optymizm.
Spodziewałam się, szczerze mówiąc, co najmniej odwrotnego wyniku, więc chyba nie jest jeszcze
ale
tak
chyba
źle.
Dlatego, że już się przyzwyczailiśmy, że uczymy się przez całe życie, a nie, że się nauczyliśmy
i koniec.
Do końca życia.
Chyba, że sztuczna inteligencja miesza coś w tych...
w tych wynikach. A, o, tu pan nas ma.
Brawo,
wszystko
brawo.
Jest możliwe. To do zastanowienia się na weekend właśnie, jaka przyszłość nas czeka i czy sztuczna inteligencja już nas tutaj kontroluje i czy to na pewno my, czy nasze awatary. Bardzo panom serdecznie dziękuję za to spotkanie. Udanego weekendu.
Dziękujemy również.